Witam Państwa serdecznie. Zanim powiem dwa zdania od siebie, chciałabym serdecznie poprosić o zabranie głosu pana dyrektora Tomasza Włodarczyka, dyrektora wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszam.
Dziękuję. W imieniu współorganizatora również chciałbym serdecznie powitać wszystkich zaproszonych gości. Wiem, że przybyłych nie tylko z Łodzi, ale również i w tych trudnych warunkach pogodowych z Warszawy. Dzisiaj podróż z Warszawy do Łodzi to prawdziwe doświadczenie. Mam nadzieję, że pani Olu przez Olechów i Żabieniec nie dotarła na Widzew. A rozumiem, że samochodem. Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie zainaugurować dyskusję krótkim wystąpieniem odnoszącym się do rynku publikacji elektronicznych z perspektywy wydawcy, przy czym chcę poczynić dwa mocne założenia. Z perspektywy wydawcy książki naukowej i z punktu widzenia nie dyrektora wydawnictwa, a wydawcy, bo dyrektorem się bywa, a wydawcą ambitnej literatury naukowej po prostu się jest, albo można się nim stać. Kilka może faktów, które pozwolą nam ukierunkować dyskusję i odnieść się może do pewnych mitów, które funkcjonują w odniesieniu do rynku publikacji elektronicznych. Ja nie chcę tutaj powtarzać bardzo ważnej informacji, którą pan rektor Płóciennik przekazał, o tym, że przychody ze sprzedaży książki elektronicznej w Stanach Zjednoczonych nie tylko, że wykazują tendencję rosnącą, ale nawet przekroczyły przychody z książki tradycyjnej. W polskich warunkach wygląda to zupełnie inaczej, mianowicie obrót książką elektroniczną stanowi zaledwie 1% obrotu na rynku wydawniczym. To jest oczywiście niezmiernie mało w stosunku do tendencji światowych i u nas rysują się rosnące tendencje w tym zakresie. Natomiast można powiedzieć, to jest oczywiście dyskusyjne, że akceptując wyraźnie zarysowujący się trend spadku zainteresowania książką papierową, systematycznie z roku na rok postępującą, to jednak perspektywa digitalizacji rynku publikacji naukowej, czy szerzej rzecz ujmując akademickiej, w moim przekonaniu to jest perspektywa najbliższych 5-10 lat. I w związku z tym można byłoby zadać pytanie, czy rzeczywiście książka papierowa przestała być sexy, nie może funkcjonować w przestrzeni publicznej, kupowana jest tylko przez entuzjastów. To jest dyskusyjna teza, bo jeśli spojrzymy na liczbę powstających portali społecznościowych, na liczbę blogów, gdzie trwają bardzo intensywne dyskusje miłośników książki, to można by powiedzieć, że książka nadal jest sexy, tylko że inaczej ją się odbiera w innej przestrzeni. I to też warto na to zwrócić uwagę. Kolejna kwestia, do której chciałem się odnieść. Europa jest potentatem, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży książki drukowanej. To są roczne obroty rzędu 23 miliardów euro. Trudno sobie wyobrazić, aby tradycyjni wydawcy tak bez walki oddali ten potężny kąsek. Od 15 do 20% z tej kwoty to jest produkcja tradycyjnej książki edukacyjnej, w tym także książki naukowej i podręczników akademickich. Mówię o tym dlatego, ponieważ musimy również i dotknąć innego problemu, mianowicie kwestii otwartych i wolnych zasobów edukacyjnych. To bardzo mocno to podejście lansowane jest także i w Polsce, nawet per analogiam do przedstawicieli Wielkiej Rewolucji Francuskiej, zwolennicy nieograniczonego dostępu do zasobów edukacyjnych finansowanych przez państwo zyskali sobie miano otwartystów. Nie będę tutaj operował nazwiskami, natomiast chcę znowu, może trochę wsadzając kij w mrowisko, odnieść się do kilku wybranych i może dlatego nie do końca reprezentatywnych faktów. Otóż fakt pierwszy, jeśli państwo bierze się za cokolwiek, a wydaje mi się, że państwo nie ma specjalnie kwalifikacji do digitalizacji i cyfryzacji zasobów edukacyjnych, to na pewno zrobi to gorzej i na pewno zrobi to drożej niż profesjonalny wydawca. To jest pierwsza teza. Druga teza, jeszcze bardziej bulwersująca z badań przeprowadzonych na przykład w Słowenii, ale także w Irlandii i Wielkiej Brytanii wynika, że koszt digitalizacji czy cyfryzacji, jeśli czynimy rozróżnienie między pierwotnym źródłem, czyli cyfrowym, a zjawiskiem digitalizacji, czyli cyfryzacji pierwotnego źródła papierowego. Odnosząc się właśnie do tych liczb, są one szokujące, ponieważ okazało się, że na przykład w Słowenii koszt wytworzenia cyfrowych materiałów edukacyjnych w wolnym dostępie w przeliczeniu na jednego użytkownika tego zasobu był 57 razy większy niż wyprodukowanie tradycyjnych podręczników dotowanych przez państwo słoweńskie na poziomie szkół średnich i szkół wyższych. No, trzeba coś z tymi faktami na pewno zrobić. Nie chcę tutaj epatować jako ekonomista i to zwolennik wolnego rynku takimi hasłami jak swoboda konkurencji, poszanowanie prawa własności, wreszcie poszanowanie prawa autorskiego, może niekoniecznie materialnego, ale przede wszystkim osobistego. To są kolejne kwestie, które towarzyszą bujnie także w Polsce, choć na razie jeszcze raczkującemu rynkowi publikacji elektronicznych i warto byłoby jakieś stanowisko w tych kwestiach zająć. Kolejny problem wart być może ustosunkowania się w trakcie dyskusji to jest kontrola dystrybucji publikacji elektronicznych. W tej chwili ta kontrola nie jest w pełni zrozumiała dla wydawcy. Zresztą wydawcy sami działają na swoją szkodę, rozdając na prawo i lewo dostęp do plików źródłowych, a nie korzystając z oferty profesjonalnych dystrybutorów. My ze szczególną atencją zawsze odnosimy się do e-booka, może z mniejszą do e-formatu, ale przecież jest rzeczą oczywistą, że każdy szanujący się dystrybutor książki elektronicznej plików źródłowych czytelnikom nie udostępnia. To są tylko i wyłącznie linki, a tak jak w przypadku e-booka można to przeglądać tylko i wyłącznie online, dysponując przeglądarką internetową. Oczywiście tutaj od razu pojawią się głosy pełne oburzenia, to o jakiej otwartości i ogólnej dostępności do zasobów możemy mówić, jeśli są takie ograniczenia. Wydaje się jednak, że te kwestie, które tutaj pozwoliłem sobie podnieść, są istotne i dobrze byłoby spróbować jednak jednoznacznie w celu poszanowania działalności wydawców, próbować na nie znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi. Ja zdaję sobie sprawę, że wydawcy od tej dyskusji uciekać nie mogą i uchylać się nie mogą. Natomiast to nie może być również jednostronny przymus dostosowania się do regulacji wynikających z ogłoszonej niegdyś deklaracji berlińskiej. Jeszcze na koniec chciałem króciutko opowiedzieć o profilu czytelników publikacji elektronicznych, bo to może być też bardzo ciekawe. To nie są badania reprezentatywne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie dyskusja akademicka, ale muszę jednak o czymś powiedzieć. Wadą tych badań jest nie tylko ich niereprezentatywność, ale założenie o stacjonarności i stabilności zmiennych, co przy tak dynamicznie rozwijającym się rynku to są po prostu założenia nieodpowiadające rzeczywistości. Ale kim są czytelnicy e-booków na podstawie badań przeprowadzonych przez Virtualo, odnoszą się one do e-book fan zone, wynika, że są to przede wszystkim ludzie młodzi. Aż 44% czytelników to ludzie w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat. Następny przedział wiekowy reprezentowany przez odsetek 22% respondentów to jest kolejny przedział wiekowy od 25 do 34 lat, a zatem można powiedzieć, że 2/3 odbiorców publikacji elektronicznych, dokładniej książek elektronicznych, to są ludzie w wieku od 15 do 34 lat. Zupełnie inaczej te proporcje wyglądają w odniesieniu do czytelników z wyższych grup wiekowych. Na przykład w przedziale powyżej 55 lat odsetek użytkowników książki elektronicznej wynosi zaledwie 2%. Struktura narzędzi, za pomocą których książki elektroniczne są czytane, odpowiada mniej więcej strukturze wiekowej. ponad 60% użytkowników to są studenci generalnie rzecz biorąc. Korzystający przede wszystkim z laptopów, to jest ponad 60% użytkowników. W dalszej kolejności są smartfony, następnie e-czytniki. Tutaj przede wszystkim w Polsce furorę robi Kindle. No i pojawiają się także tablety. Jaką literaturę generalnie preferują odbiorcy literatury elektronicznej? Dominuje fantastyka, 21% respondentów uczestniczących w tym badaniu deklaruje czytanie literatury elektronicznej z tej dziedziny. 20% to są czytelnicy literatury pięknej. Na dalszym miejscu kryminał, sensacja, horrory, ale warto też podkreślić, że 11% respondentów biorących udział w tym badaniu to są czytelnicy książki edukacyjnej i książki naukowej. Natomiast na dalszych miejscach lokują się czytelnicy literatury fachowej, biznesowej. To też bardzo istotna informacja. No i jeszcze ogólne odczucia czytelników korzystających właśnie z tej formy odbioru kontentu. Przede wszystkim generalnie dominuje pogląd, że oferta polskich wydawców jest niewystarczająca, źle sprofilowana i bardzo często nieodpowiadająca potrzebom. Część respondentów uchyliła się od odpowiedzi na to pytanie, co by potwierdzało wcześniejszą tezę, że również i znajomość tego rynku wśród czytelników jest nadal niewystarczająca. To tyle, jeśli chodzi o różne zagadnienia, które w moim przekonaniu powinny dzisiaj gdzieś w tle naszych rozmów o książce elektronicznej i o książce papierowej się pojawiać. Zakończę krótkim podsumowaniem. Rzeczywiście spadek sprzedaży książki tradycyjnej, papierowej jest ewidentny. Pojawia się zresztą nawet pojęcie papieru elektronicznego. Pojawiają się urządzenia, które pozwalają bez większego problemu odczytywać zawarte treści, a przy okazji nawet telefonować, bo miałem okazję oglądać póki co tylko w internecie takie urządzenie ze specjalnego plastiku wytworzone, na którym można nawet siadać, wyginać, różne rzeczy z nim można robić, a funkcji użytkowych nie traci. W tym również można czytać, jeśli ktoś ma dobry wzrok, horrory na przykład. Więc tak jak powiedziałem, 5-10 lat w przypadku książki naukowej, edukacyjnej, bo o tym dzisiaj chcemy przede wszystkim mówić, wydaje się ten kierunek rozwoju rynku czytelniczego już przesądzony. To znaczy, nie mając tutaj wielkich sukcesów i czasami zastanawiając się, czy nie jest to głos wołającego na puszczy, stoję na stanowisku, że podręczniki, skrypty, repetytoria będą musiały przyjąć formę elektroniczną, będą musiały funkcjonować chociażby, jeśli nie na portalach stworzonych przez uczelnie, to przynajmniej w intranetach wydziałowych, czy w repozytoriach wiedzy, pracujących zresztą w europejskich sieci repozytoriów. Dziękuję Państwu i życzę owocnych obrad.